Na antenie Radia Maria w ramach aktualności dnia jest wraz z nami pan Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Szczęść Boże, witam panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Tematy związane ze służbą zdrowia, z naszym zdrowiem nas dzisiaj spotykają i skupiają naszą uwagę wokół tego, co się dzieje w tej bieżącej sytuacji służby zdrowia. Wiele informacji, które zostały przekazane ostatnimi czasy przez ministra zdrowia. Jedną z takich jest to, że każdy pacjent z nowotworem, a to rzeczywistość dotykająca coraz większej ilości również naszych rodaków, będzie miała swojego koordynatora, czyli opiekuna w leczeniu. I śpieszę z zapytaniem, panie ministrze, kto to będzie, jakie będą pewnego rodzaju kompetencje takiej osoby, kim ona powinna być z wykształcenia, jaki zakres również obowiązków będzie miała ta osoba do zrealizowania.
Tak, rzeczywiście choroby nowotworowe stają się chorobami, które niestety wysuwają się na czoło, czyli chodzi o ilość zachorowań, ale także i o śmiertelność w Polsce. Aktualnie na choroby nowotworowe leczy się w Polsce ponad 1 200 000 Polaków. To jest naprawdę olbrzymia rzesza ludzi i dlatego staramy się, aby ta dostępność do opieki onkologicznej była jak najszersza, ale jednocześnie najwyższym poziomie. I to zapewnia nam Krajowa Sieć Onkologiczna. Sieć onkologiczna właśnie, która zaczęła już działać. Ustawa została przyjęta przez parlament, podpisana przez pana prezydenta. I właśnie pierwszym krokiem Krajowej Sieci Onkologicznej to jest pojawienie się tak zwanych koordynatorów, czyli osób, które będą prowadziły nas przez tą czasem zawiłą ścieżkę ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. To są osoby, które już działały, bo poprzedziliśmy ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej także pilotażem w 4 województwach, więc tacy koordynatorzy już tam pracowali. To są osoby nie zawsze medyczne. To są osoby, które z chwilą, kiedy otrzymujemy ten zły czasem wynik dla nas, zły wynik badania, złą diagnozę, czasem ten nasz świat się przewraca w 180 stopni, nie wiemy, co dalej począć, dostajemy plik skierowań i co dalej. Jest pytanie, co dalej mamy z tym zrobić, gdzie mamy się udać, gdzie szukać pomocy. W tym momencie właśnie pojawi się ten koordynator, ta osoba, która umówi nas na kolejną wizytę, na kolejną diagnostykę, na leczenie, na konsylium. To będzie osoba, która będzie miała z nami kontakt bezpośredni, będziemy znali jego numer telefonu. On także będzie nie tylko umawiał nas na wizytę, ale także dość taki prostym językiem wyjaśniał nam całą procedurę, którą powinniśmy się podać w przypadku choroby nowotworowej. To w czasie pilotażu było bardzo dobrze oceniane przez pacjentów. Pacjenci wiedzieli, że jest osoba, która zajmuje się jego przypadkiem, która czuwa nad tym, która podaje mu tę rękę. Niejednokrotnie ci koordynatorzy byli określani przez pacjentów jako członek mojej rodziny. To bardzo jest dobra opinia. I myśmy także zbadali opinię satysfakcji pacjentów w czasie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej i od 1 do 10 ocenili pacjenci na 9,6, czyli bardzo wysoko. Mi się wydaje, że ta sieć się sprawdzi. Ta ustawa, która weszła 20 kwietnia, przewiduje, że po 30 dniach w każdym ośrodku jest obowiązek pojawiania się właśnie takiego koordynatora i to się zadzieje 20 maja. My oczywiście także przeznaczamy dodatkowe środki na te osoby, na ich wynagrodzenia. To jest ponad 84 miliony złotych dodatkowych środków, które właśnie idą na tych koordynatorów. W skali kraju będzie mniej więcej około 700 osób takich, które właśnie będą służyły nam pomocą. No i chcemy, żeby także to były osoby w miarę empatyczne, czyli osoby, które także będą wspierać nas w tych trudnych dla nas chwilach, będą także tą naszą taką dobrą duszą, jak to określają pacjenci, mój anioł, bo tak także tych koordynatorów określano w czasie pilotażu, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie, aby pomóc pacjentom. Ale wiemy doskonale, że choroby nowotworowe dotykają nas, naszych bliskich. Myślę, że każdy z nas w rodzinie ma osobę, która zmaga się z tą chorobą. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość, nasz rząd, dość duże środki przeznacza na działalność, na leczenie onkologiczne. Ja tylko przypomnę, że Narodowa Strategia Onkologiczna, bo taką od 2 lat posiadamy, zakłada dodatkowych środków ponad 5 miliardów złotych rocznie. To jest prawie 13 miliardów złotych na leczenie chorób nowotworowych. Ale także dodatkowo, to właśnie w czasie tego ostatniego rozdania, nie tylko zwiększyliśmy wynagrodzenia, jeżeli chodzi o kuratorów, o te 84 miliony, ale także dla ośrodków, które się wyspecjalizowały w leczeniu dwóch schorzeń, choroby nowotworowej piersi, czyli nowotworów piersi i raku jelita grubego, to jest także dodatkowo ponad 87 milionów złotych, więc to są naprawdę duże pieniądze. Ale jeżeli już wchodzimy w choroby nowotworowe, bardzo ważny jest tak zwany wynik patomorfologiczny, czyli ten wynik, który czasem jest pobrany, wycinek i przychodzi nam wynik, prawda, który jakby ustawia, ukierunkowuje dalsze nasze leczenie. Także na te ośrodki, które mają w tej chwili już certyfikowane przez nas pracownie, to jest ponad 107 milionów złotych. Czyli łącznie przeznaczyliśmy tylko w tym ostatnim miesiącu 279 milionów złotych dodatkowych pieniędzy na leczenie pacjentów onkologicznych. No i chcemy, żeby rzeczywiście ten dostęp był jak najlepszy, jak najszerszy. Oprócz koordynatorów, to co się pojawi w sieci onkologicznej, i myślę, że dla pacjenta ma bardzo ważne znaczenie, to jest to, że chcemy, żeby niezależnie gdzie pacjent będzie leczony, czy to jest bardzo duży ośrodek onkologiczny przy Uniwersytecie Medycznym, czy też w małym mieście, gdzie także są miejsca, gdzie te pacjenci onkologiczni są leczeni, żeby ten pacjent był leczony w taki sam sposób. Niezależnie gdzie mieszkamy, czy to jest duże miasto, czy mały ośrodek, w sieci onkologicznej tam pacjent będzie leczony w taki sam sposób i myślę, że to jest bardzo ważne, że także blisko miejsca zamieszkania pacjent nie musiał daleko jeździć, ale otrzymał tą pomoc na najwyższym poziomie.
Przy leczeniu niezwykle ważne są leki zarówno chorób nowotworowych, jak i wszelkich innych schorzeń, chorób, które nas dotykają. A jeśli chodzi o leki, to tą grupą wiekową, która no najwięcej tych leków musi zażywać, to osoby w podeszłym wieku. I tutaj również Ministerstwo Zdrowia rozważa obniżenie granicy wiekowej, od której seniorzy są uprawnieni do bezpłatnych leków. Obecnie to po 75 roku życia. To również wielkie byłoby ułatwienie dla tej grupy wiekowej.
Tak, rzeczywiście, ojcze, no w tej chwili bezpłatne leki są dla grupy seniorów powyżej 75 roku życia. Faktycznie większość leków można w tym pakiecie otrzymać. Oczywiście to są czasem zamienniki, więc także mój apel do seniorów, aby będąc u swoich lekarzy rodzinnych upominali się o te leki, które są na liście leków bezpłatnych dla grupy 75+, bo myślę, że to jest bardzo ważne, aby te osoby, które czasem te emerytury, te renty są dość niskie, a jednocześnie no, to jest taki okres, kiedy niestety chorujemy, kiedy mamy czasem wiele chorób przewlekłych. Te leki musimy przyjmować systematycznie, aby właśnie upominać swoich lekarzy, żeby te leki wypisywać właśnie w sposób bezpłatny. I to, co ojciec powiedział, także rozważamy to i w tej chwili trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, bo to oczywiście chodzi o finanse, aby ewentualnie taki wiek obniżyć, bo myślę, że to jest bardzo ważne dla seniorów, aby no nie musieli wybierać, prawda, czy kupić czasem rzeczy tak zwanego codziennego użytku, czy też pójść do apteki i wykupić leki. Myślę, że takiego dylematu nie powinno być, dlatego nasze państwo no, stara się tym osobom starszym w ten sposób pomagać. My to trochę w tej chwili liczymy, zobaczymy, czy budżet państwa będzie na to stać, ale myślę, że takie rozwiązanie na pewno ucieszyłoby osoby starsze, bo no, czasem tych niestety pieniędzy, które wydajemy na leczenie jest dość dużo, więc staramy się, aby to zdecydowanie uprościć i ułatwić seniorom.
Kolejna sprawa związana z lekami, z leczeniem, to również te innowacyjne metody leczenia, innowacyjne leki. Tu Polska awansowała z 25 na 21 miejsce w zestawieniu państw europejskich pod względem dostępności do innowacyjnych leków. To pewnego rodzaju dobra dla nas wiadomość. Jest jednak i ta nie do końca pozytywna. To między innymi to, że aktualnie polscy pacjenci mają dostęp do 59 ze 168 innowacyjnych terapii. Na nowe leki też w Polsce czekamy no dość sporo, bo 827 dni.
Ojcze, jeżeli chodzi o leki właśnie innowacyjne, tych leków naprawdę pojawia się bardzo dużo. Firmy farmaceutyczne bardzo aktywnie pracują i to w różnych schorzeniach, czy to schorzeniach kardiologiczne, czy też właśnie onkologiczne. Tych nowych substancji pojawia się bardzo dużo. My oczywiście polegamy na opiniach ekspertów i jeżeli jest taka rekomendacja naszych ekspertów, osób, które na co dzień zajmują pacjentami z tych grup, to takie oczywiście leki się do Polski także wprowadzamy do naszego receptariusza, do naszych leków refundowanych. To oczywiście także rodzi duże koszty, ale ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi na ochronę zdrowia, my tych pieniędzy nie skąpimy. To jest prawie 160 miliardów w tym roku budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, więc te nowe leki na pewno się pojawiają i tutaj także to, co widzimy szczególnie po okresie pandemii, jeżeli chodzi o choroby kardiologiczne i onkologiczne, to właśnie są dwa schorzenia, gdzie tych pacjentów niestety przybyło, że tych pacjentów, którzy wymagają także tych właśnie nowoczesnych terapii, to będzie coraz więcej. W przypadku onkologii, w przypadku raka piersi, to jest zwany wielki postęp tych nowych leków, jest coraz więcej. Dlatego także namawiam wszystkie osoby, które mają jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o swoje zdrowie, aby robić te badania profilaktyczne. Naprawdę to już nie jest tak, jak było dawno, dawno temu mówione, że rak to wyrok. Nie, to nieprawda. Warto się badać, warto wcześniej poznać tą diagnozę, bo naprawdę choroby nowotworowe w tej chwili są leczone już w inny zupełnie sposób. Każdy pacjent praktycznie dostaje specjalizowaną już w tej chwili terapię, więc warto prowadzić badania profilaktyczne. I tu namawiam nie tylko osoby młode, ale także osoby starsze, bo badanie mamograficzne, kolonoskopia to są te badania bardzo dostępne. Można je praktycznie wszędzie zrobić, tylko trzeba się odważyć. Więc myślę, że im wcześniejsza diagnostyka, tym zdecydowanie lepszy efekt końcowy, jeżeli chodzi o leczenie.
Przy leczeniu niezwykle ważny jest również personel medyczny, a tutaj dochodzą głosy o tym, że organizowany jest również protest, brak podwyżek dla 5. i 6. grupy, obniżka płac przez zmianę kwalifikacji stanowisk, brak corocznych podwyżek wynikających ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia to główne powody, dla których pielęgniarki i położne zaplanowały ogólnopolski protest. Ten odbędzie się 23 maja w Warszawie.
No tak, ojcze, rzeczywiście wzrost płacy, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jest w ostatnich latach bardzo duży, także jeżeli mówimy o tym zawodzie bardzo potrzebnym, o zawodzie pani pielęgniarek, ale także i panowie także w tym zawodzie pracują. Myśmy poprzednią podwyżkę naprawdę dość dużą przeznaczyli i dużo środków przeznaczyliśmy na podwyżkę właśnie także dla personelu pielęgniarskiego. Także od 1 lipca jest kolejna transza podwyżki. To jest średnio wzrost dla pań pielęgniarek o 713 zł, jeżeli chodzi o etat. Do tego dochodzą oczywiście dodatki stażowe i za pracę w godzinach nocnych. Od 1 lipca pielęgniarka, która posiada magistra i instytut specjalistki, nie zarabiała brutto 8186 zł. To są dość spore pieniądze. Niestety nie wszyscy dyrektorzy te pieniądze chcą wypłacać. W różny sposób omijają tą ustawę, w różny sposób zaniżają te wynagrodzenia. My mamy dość dobry kontakt ze środowiskiem pielęgniarskim. Tutaj minister Brombar za ministerstwa rozmawia z paniami pielęgniarkami, bo myślę, że to jest jedyna droga, abyśmy doszli do jakiegoś porozumienia i wypracowali jakąś wspólną drogę. Nie protest na ulicy, nie odejście od łóżek, ale właśnie usiąść razem do stołu, rozmawiać, jak tą sytuację rozwiązać. Tu także namawiam całe środowisko, aby jednak rozmawiać, żeby jednak się spotykać, bo ja jestem lekarzem, doskonale zdaję sobie sprawę, jak ciężka, odpowiedzialna jest praca pielęgniarki, jak ważna jest nie tylko dla lekarza, ale głównie dla pacjenta, bo to najczęściej pacjent spotyka się z pielęgniarką, która jest także jego tymczasem aniołem, stróżem w czasie pobytu w szpitalu, w tym trudnym okresie dla pacjenta, więc także to wynagrodzenie powinno być godziwe, ale to także jest widoczne w tej chwili, jeżeli popatrzymy na szkoły, które kształcą panie pielęgniarki czy panów pielęgniarzy w tym zawodzie, że ten nabór w tej chwili jest bardzo duży, bardzo dużo chętnych jest, aby ten zawód uprawiać, szczególnie, że no widzimy, że ta luka pokoleniowa jest dość duża. Wiele pań w tej chwili jest w wieku już przedemerytalnym, więc tych młodych osób, które będą chciały być pędziarzami, no, jak najbardziej nam potrzeba, więc także namawiam, byśmy rozmawiali i zawsze, jeżeli się rozmawia, byście w danej sytuacji, zawsze się znajdzie.
Asystentka stomatologiczna, dietetyk, logopeda, opiekun medyczny, a także technik farmaceutyczny, dentystyczny. I tu można by jeszcze wiele tych zawodów wyliczać, a dotyczą one tego, że na najbliższym we wtorek zostało zaplanowane pierwsze czytanie projektu ustawy o niektórych właśnie zawodach medycznych, między innymi tych przytoczonych. Cóż się zmieni w wykonywaniu tych zawodów i dlaczego zostają tutaj podjęte prace nad pewnego rodzaju uregulowaniem tychże zawodów?
To, co się powiedział, no trzeba w jakiś sposób ucywilizować, uregulować te zawody, aby one także miały swoje miejsce w całym hierarchicznym naszym prawie. Dlatego także ta ustawa, która będzie to porządkuje, była wypracowana także z tymi specjalizacjami, które ojciec wymienił, więc myślę, że to także porządkuje w pewien sposób. No chcemy, każdy z nas, kto idzie do danego specjalisty, chciałby, żeby uzyskać jak najlepszą pomoc, żeby ta pomoc była adekwatna do tego, jaka jest nazwa tego specjalisty, więc to także musi być w sposób prawny uregulowany, no i chcemy właśnie tą ustawą to zrobić.
Serdecznie dziękuję, panie ministrze, za spotkanie, rozmowę na antenie Radia Maria.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Naszym gościem był pan Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.